A może zmusiłoby to rząd do ustępstw? Może władze nagle zrobiłoby się żal poddanych? Ejże, Stalina by to wcale nie powstrzymało. Pożyczyłby sobie w zamian 20 milionów wolnych obywateli. Ale nic podobnego nie miało miejsca. Ludzie umierali setkami tysięcy, milionami, doprowadzeni zdawałoby się do ostateczności, a mimo to samobójstw prawie nie było. Skazani na iście monstrualną wegetację, na zagłodzenie, na pracę ponad siły, jednak nie odbierali sobie życia. Po namyśle doszedłem do wniosku, że ten fakt służyć może za niezwykle poważny dowód pewnej prawdy. Samobójca jest to zawsze bankrut, człowiek, który znalazł się w ślepym zaułku, który uznał, że zmarnował życie i że nie znajduje już w sobie sił do dalszej walki. Jeśli zaś te miliony nieszczęsnych kreatur na przekór wszystkiemu nie odbierały sobie życia, to znaczy, że tliło się w nich jakieś przekonanie, którego żadna siła nie była w stanie zniweczyć, że żyła w nich jakaś myśl przemożna. Było to przekonanie, że słuszność jest po ich stronie. Było to przeświadczenie, że cały lud poddany został straszliwie ciężkiej próbie, którą trzeba przetrzymać, tak jak jarzmo tatarskie. O czym myśli cały czas więzień, skoro głowy nie zaprząta mu żal za grzechy? Bieda i krata nie tuczy, ale rozumu nauczy. Owszem, nauczy. Zależy tylko, do czego później człowiek tego rozumu użyje. Nie ja jeden, wielu odczuło to samo. Nasz pierwszy więzienny nieboskłon pełen był czarnych, kłębiących się chmur. Podpierały go czarne kolumny wulkanicznego dymu. Było to niebo Pompeji, niebo sądnego dnia. Dlatego, że uwięzieniu uległ nie byle kto, tylko ja, czyli oś, dookoła której cały świat się obraca. Ostatnie nasze niebo więzienne było bezdennie wysokie, bezdennie jasne, już białe raczej niż niebieskie. Nasze pierwsze gesty, tylko wierzących to nie dotyczy, są takie same. Zaczynamy wyrywać sobie włosy z głowy, ba, ostrzyżona jest na zero. Jak mogliśmy? Jak można było nie rozpoznać tych, co na nas donieśli? Jak można było nie widzieć, kim są nasi wrogowie? Nienawidzimy ich. Ach, gdyby móc się zemścić. Jaka nieopatrzność, jacy byliśmy ślepi. Jakich dopuściliśmy się błędów, jak je naprawić? Tak, naprawić je czym prędzej. Trzeba napisać, trzeba powiedzieć, trzeba dać znać. A tu już nic nie trzeba i nic nie da się już uratować. W określonym z góry momencie podpisujemy blankiet artykułu 206, następnie wysłuchujemy wyroku sądu albo odczytujemy zaoczny werdykt OSO. Zaczyna się okres etapów. W chwilach, gdy nie myślimy o przyszłym naszym pobycie w obozie, wspominamy z lubością naszą przeszłość, jak dobrze nam się żyło, nawet jeśli było zupełnie inaczej. Ach, ileż straconych możliwości, ile kwiatów niezerwanych. Kiedy teraz człowiek zdąży to wszystko nadrobić, przecież nie ma możliwości. Jeśli tylko tego doczekam, jak odmienne, jak rozumne życie wtedy rozpocznę. Dzień spodziewanego wyjścia na wolność jarzy się w naszych myślach jak wschodzące słońce. I wniosek? Dożyć tej chwili, doczekać się jej za wszelką cenę. To tylko zwrot potoczny. Tak mówi się z nawyku, za wszelką cenę. Ale słowa wypełniają się treścią, nabierają z czasem swego pełnego znaczenia i ziszcza się straszliwe zaklęcie. Żyć za wszelką cenę. I gdy ktoś sam sobie dał takie przyrzeczenie, jeśli nie zmrużył oczu przed tą krwawą błyskawicą, to już mu własne nieszczęście przesłoniło i wszystkich innych ludzi, i świat cały. Oto właśnie wielkie rozstaje życia obozowego. Od tego właśnie punktu ciągną się drogi, jedna w prawo, druga w lewo, jedną idzie się pod górę, druga w dół ściąga. Pójdzie człowiek na prawo, straci życie. Pójdzie w lewo, wyzbędzie się sumienia. Ten rozkaz wydany sobie dożyć tego dnia jest zupełnie zrozumiałym odruchem żywej materii. Któż nie chciałby takiego dnia doczekać? Kto nie ma do tego prawa? Stąd napięcie wszystkich sił, stąd impuls wysłany do wszystkich komórek ciała. Potężny ładunek energii wstrzyknięty zostaje w ludzką pierś. Serce otula oblok elektryczny, który nie pozwala mu się zatrzymać. Po wymiecionym zawieją szkliwie podbiegunowych lodów ciągnie 30 wychudzonych, ale żylastych zeków do łaźni odległej o 5 kilometrów. Łaźnia to dużo powiedziane. Włazi do niej naraz 6 ludzi, więc kąpią się na 6 zmian. Drzwi otwierają się wprost na trzaskający mróz i 4 zmiany muszą czekać przed i po kąpieli, bo nie wolno im się ruszyć bez konwoju. Ale nikt z nich nie łapie zapalenia płuc. Ba, nikt nawet nie kichnie. Pewien staruch kąpie się tak przez 10 lat pod rząd. Od 50 do 60 roku swego życia. Puszczają go wreszcie na wolność. Jedzie do domu, ciepło mu teraz, ma opiekę i ginie w ciągu miesiąca, bo przestał działać już nakaz, aby dotrwać do tego dnia. Ale dotrwać to jeszcze nie znaczy samo przez się, aby dotrwać za wszelką cenę, bo za wszelką cenę to znaczy kosztem innego człowieka. Trzeba wyznać, że na tym wielkim obozowym rozdrożu, na duchowych rozstajach, wcale nie większa część więźniów skręca w prawo. Niestety nie jest to wcale większość, ale na szczęście nie są to też jednostki. Wcale nie mało jest tych, co wybierają ten szlak. Nie są jednak krzykliwi i trzeba chcieć ich widzieć. Dziesiątki razy musieli wybierać i zawsze decydowali się na to samo. Na przykład Arnold Suzy, który znalazł się w obozie w wieku lat 50. Nigdy nie był wierzący, ale zawsze był człowiekiem głęboko porządnym. Nie wyobrażał sobie, aby można było żyć inaczej jak uczciwie. I w obozie też został sobie wiernym. Pochodzi z zachodu, to znaczy, że jest podwójnie nieprzystosowany. Raz po raz zdarzają mu się potknięcia, wpada w tarapaty. Musi pracować na ogólnych, siedzi w karnej zonie, ale udaje mu się wytrwać. Ani odrobiny się nie zmienia i gdy wychodzi na wolność, jest takim samym człowiekiem, jakim był w Przódy. Znałem go na początku tej drogi. Utrzymywaliśmy znajomość także po jej zakończeniu, więc mogę świadczyć. Co prawda, 3 ważne okoliczności ułatwiły mu ten sposób bycia w obozie. Zostaje uznany za inwalidę. Przez kilka lat otrzymuje paczki i dzięki zdolnościom do muzyki trochę sobie pomaga pracą w ruchu amatorskim. Ale te 3 okoliczności wyjaśnić mogą tylko, dlaczego w ogóle udało mu się przetrwać. Gdyby nie one, Suzy zapewne by zginął, ale na pewno by się nie zmienił. A ci, co zginęli, może właśnie dlatego umarli, że nie chcieli się zmienić i przystosować. A Taraszkiewicz, człowiek zupełnie prosty i nieuczony, tak mi pisze. Sporo było więźniów, którzy za kromkę chleba i za trochę machorkowego dymu gotowi byli przed każdym się płaszczyć. Już konałem z wycieńczenia, ale sumienie mam czyste. Co białe, to zawsze nazywałem białym. Że pobyt w więzieniu powoduje w człowieku głębokie przeobrażenia, to wiadomo już od wielu stuleci. Przykładów jest wielkie mnóstwo. Jednym z bardziej znanych jest życie Silvio Pellico. Po odsiedzeniu 8 lat przekształcił się z zaciętego karbonariusza w kornego katolika. U nas zawsze przytacza się w takich wypadkach historię Dostojewskiego. A Pisariew? Co się ostało z jego rewolucyjnych przekonań po twierdzy Pietropawłowskiej? To jeszcze kwestia, czy to lepiej dla rewolucji, czy gorzej, ale zmiany te z reguły polegają na pogłębieniu życia duchowego. Ibsen pisał: brak tlenu prowadzi również do uwiądu sumienia. Ejże! Nie takie to proste. Bywa nawet wręcz odwrotnie. Weźmy takiego generała Gorbatowa. Wojował od wczesnej młodości, w armii wciąż awansował, nie miał czasu na rozmyślania. Zaledwie jednak znalazł się w więzieniu, na powierzchnię jego pamięci zaczęły wypływać rozmaite zapomniane przypadki. jak to posądził o szpiegostwo człowieka niewinnego, albo jak przez omyłkę kazał rozstrzelać Bogu ducha winnego Polaka. Czy kiedy indziej by to mu jeszcze na myśl przyszło? Chyba po rehabilitacji nie tak już chętnie wracał do wspomnień. O tych duchowych przemianach więźniów pisano już wystarczająco wiele. Weszło to nawet w skład teorii więziennictwa. Na przykład w przedrewolucyjnym czasopiśmie Tiuremny Wiestnik pisał Łuczeniecki: mrok czyni człowieka bardziej wrażliwym na światło. Przymusowa bezczynność budzi w nim chęć życia, ruchu, tęsknotę do pracy. Cisza skłania do głębokiego wczucia się we własne ja, do zastanowienia się nad tym, co go otacza, nad własną przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. Chcę tu przytoczyć zupełnie inną opinię starego rewolucjonisty Lwa Tichomirowa. Pisze on tak: narodowolcy nie mieli gdzie sprawdzić swoich poglądów w praktyce. Jest to najgorsza strona więzienia. Wiem to z własnego doświadczenia. 4 lata w celi były dla mnie zupełnie stracone. Nie rozwinąłem się tam ani odrobinę. Następne zaś 4 lata na wolności dostarczyły mi tysięcy rozmaitych, drogocennych obserwacji samego siebie, innych ludzi i praw rządzących życiem. A ja myślę sobie, może to dlatego, że ci ludzie siedzieli osobno i mieli do czynienia tylko z podobnymi sobie. A może byli bardzo niecierpliwi, wciąż czekali rychłego wyjścia na wolność. To im nie dawało skupić się i rozwinąć się wewnętrznie. Nasi krzewiciele oświaty, którzy sami kar nie odsiadywali, mieli dla więźniów wiele współczucia, naturalnego acz z dystansu. Tymczasem Dostojewski, który sam się nasiedział, był zwolennikiem karania zbrodniarzy. Warto o tym pomyśleć. Powiada rosyjskie przysłowie: wolność człowieka psuje, niewola uczy. Pellico i Łuczeniecki pisali o więzieniu. Dostojewski żądał kar więzienia. Ale czy każda niewola uczy? Czy obóz również? Tu jest nad czym podumać. Oczywiście w porównaniu z więzieniem nasze obozy są siedliskiem zgnilizny i zepsucia. Oczywiście ci, dzięki którym bąble archipelagu wzdęły się nad otchłanią, nie myśleli o naszych duszach. Mimo to, czy istotnie nie ma żadnej nadziei, aby oprzeć się duchowi obozu? Więcej nawet, czy w obozie nie można wzbogacić się duchowo? W podobozie Samarka w 1946 roku przebywa grupa inteligentów doprowadzonych do śmiertelnego wyczerpania. Są zagłodzeni, marzną, wycieńczyła ich praca ponad siły, nawet snu są pozbawieni. Nie mają po prostu gdzie spać, bo baraki, ziemianki są nieukończone. Więc może ratują się kradzieżą, donosicielstwem, może tracą ostatnie chwile na lamenty i spóźnione żale? Nie. Przewidując, że śmierć bliska, że to sprawa już nie tygodni, lecz dni, oto jak spędzają bezsenne swoje noce, siedząc pod jakimś murkiem. Timofiejew Resowski prowadzi zajęcia seminaryjne. Każdy z uczestników stara się przekazać innym to, co sam umie. Prowadzą dla siebie wzajem ostatnie wykłady. Ojciec Saweriusz o śmierci godnej człowieka. Inny kapłan, absolwent Akademii Duchownej z dziedziny patrystyki. Ksiądz Unicki z zakresu dogmatyki i prawa kanonicznego. Energetyk o założeniach energetyki przyszłości. Ekonomista z Leningradu o tym, jak brak nowych idei uniemożliwił sformułowanie zasad sowieckiej ekonomii. Sam Timofiejew Resowski wykłada im podstawy mikrofizyki. Raz po raz konstatują, że kogoś zabrakło. Szukać go trzeba już w kostnicy. Kto potrafi interesować się tym wszystkim, czując już chłód przedśmiertny, ten dopiero zasłużył na miano inteligenta. Chwileczkę. A wy kochacie życie? No wy. Wy, którzy tak lubicie krzyczeć i śpiewać z przytupem: kocham cię życie, ach jak kocham cię życie. Kochacie? A więc kochajcie je całe. obozowe również, to też jest życie. Gdy złe losy ustąpią ci pola, twoja dusza podniesie się z kolan. Diabła tam. Dopiero wtedy dusza ci sparcieje. Nasza droga, nasz wybrany szlak biegnie wirażami. Czy prowadzą w górę, czy w dół? Spróbujmy przejść nią kawałek. Dzień powrotu na wolność. Co może nam dać on po tylu latach? Zmienimy się nie do poznania. Również bliskich naszych to samo spotka, a miejsca niegdyś ulubione i bliskie wydadzą nam się bardziej obce niż wszelkie cudze okolice. Poczynając od pewnej chwili zaczyna się myśleć o wolności niejako z obowiązku. Myśl ta staje się sztuczna, obca. Dzień wyjścia na wolność. Jakby w tym kraju gdziekolwiek była wolność, albo jakby w ogóle można było obdarzyć wolnością kogoś, kto sam wcześniej nie wyzwolił się duchowo. Słychać, jak spod nóg naszych osypują się kamienie, jak staczają się w dół, w głąb przeszłości. To okruchy minionych dni. Wspinamy się. Całkiem dobrze jest rozmyśleć w więzieniu, ale w obozie też nie z gorzej. A głównie z tej przyczyny, że nie ma żadnych zebrań. Przez 10 lat nie masz obowiązku chodzenia na zebrania. Czy to nie tyle warte, co górskie powietrze? Zgłaszając całkiem otwarte pretensje do naszej pracy i naszych ciał, wyciskając z nich 7 poty aż do ostatniego tchu, panowie gospodarze w ogóle nie starają się wpływać na nasz sposób myślenia. Nie próbują gmerać nam w mózgu i ustawiać go jak należy. I to daje człowiekowi poczucie swobody o wiele większe niż udzielona jego nogom możliwość swobodnego poruszania się po płaszczyźnie. Nikt cię nie namawia, abyś wstąpił do partii. Nikt nie wyciąga z twoich kieszeni składek członkowskich na rzecz żadnych dobrowolnych stowarzyszeń. Nie ma związków zawodowych, które są takim samym twoim obrońcą jak adwokat z urzędu w sądzie. Nie ma też narad produkcyjnych. Nie możesz być wybrany na żadne stanowisko. Nie mogą cię nagle zrobić żadnym pełnomocnikiem, ani co najważniejsze agitatorem. Nie mogą cię też zmusić do słuchania agitacji, ani do krzyczenia, gdy tylko ktoś pociągnie za nitkę. Domagamy się, nie pozwolimy. Ani ci nie każą iść do urny, abyś skorzystał z wolnego i tajnego prawa wyborczego dla wyboru jedynego kandydata. Nie domagają się od ciebie socjalistycznych zobowiązań, ani krytyki własnych omyłek, ani artykułów do gazetki ściennej, ani udzielania wywiadów korespondentowi organu okręgowego. Nie zawracają ci więc głowy. Czy to nie jest zaleta życia na archipelagu? Do swobód należy zaliczyć także to, że nie mogą cię pozbawić rodziny i majątku, bo już jesteś ich pozbawiony. Czego się nie ma, tego nawet Bóg nie odbierze. Jest to jedna z zasadniczych swobód obywatelskich w obozach. Za kratą dobrze się myśli. Najdrobniejszy nawet wypadek daje impuls do długich rozmyślań. Ni stąd, ni zowąd, a dzieje się to nie częściej niż raz na 3 lata, przyjeżdża do obozu kino, film tandetny, licha komedia sportowa, pierwsza rękawica, nuda. Ale z ekranu uparcie wbijają widzom do głowy następujący morał. Liczy się tylko wynik, a wyście przegrali. Śmiech na ekranie. Na widowni również się śmieją. Wychodząc z ciemnej sali na stojący w słońcu podwórzec, już zastanawiasz się nad tym morałem. Wieczorem myślisz o nim na swojej wagonetce i w poniedziałek rano na zbiórce przed wymarszem. I w ogóle myślisz o nim, ile i kiedy chcesz. Gdzie jeszcze mógłbyś się tak nad tym zastanawiać? I powoli robi ci się w głowie coraz jaśniej. To nie jest żart. To myśl zaraźliwa. Już dawno zaszczepiono ją naszym ludziom, ale wciąż sączą im ją w uszy. Przeświadczenie, że ważne są tylko materialne rezultaty, tak bardzo wżarło się w nas, że gdy na przykład jakiś Tuchaczewski, Jagoda czy Zinowiew ogłoszony zostaje zdrajcą i obcym agentem, to ludzie tylko wzdychają i powtarzają raz po raz. Czego mu jeszcze brakowało? Miał przecież żarcia, ile chciał, i 20 garniturów, i 2 dacze, auto i samolot, i rozgłos, więc czego mu jeszcze było brak? Miliony naszych współobywateli absolutnie nie mogą sobie wyobrazić, aby człowiekiem, nie mówię już tu akurat o tych trzech, mogło powodować jeszcze cokolwiek prócz chęci zysku. Do tego stopnia wszyscy przejęli się tą maksymą. Tylko wynik jest ważny. Skąd to do nas? Cofnijmy się o 300 lat. Czy na Rusi starowierskiej, dawnej, coś takiego było do pomyślenia? Zaczęło się to od Piotra. To echo sławy naszych sztandarów i tak zwanego honoru ojczyzny. Uciskaliśmy, batorzyliśmy wszystkich naszych sąsiadów, rozpychając się łokciami na mapie, i w ojczyźnie wszyscy byli coraz pewniejsi, że liczy się tylko wynik. Następnie to wpływ naszych Demidowów, Kabanich i Cybukinów, pionierów rosyjskiego przemysłu. Zdobywali swoje bogactwa i drapali się w górę, nawet nie oglądając, komu właściwie obrywają uszy podeszwami. A pobożny niegdyś i prostoduszny lud coraz mocniej wierzył, że liczy się tylko wynik. I wreszcie to wpływ socjalistów wszelkiego autoramentu, a przede wszystkim tych od najnowszej, nieomylnej i apodyktycznej doktryny, która w końcu do tego się sprowadza, że tylko wyniki się liczą. Najważniejsza rzecz to utworzenie bojowej partii, zdobycie władzy, utrzymanie tej władzy, likwidacja jej przeciwników, zwiększenie produkcji żelaza i stali, konstrukcja pocisków rakietowych. I chociaż dla tej produkcji i dla tych rakiet trzeba było poświęcić i wiekowe obyczaje, i całość rodziny, i zdrowie duchowe ludu, i samą duszę naszych pól, lasów i rzek, to nie warte splunięcia. Liczą się tylko wyniki. Ale to nieprawda. Oto my, całymi latami harujące na wszechzwiązkowej katordze, powolnymi spiralami, rok po roku wznosimy się aż do prawdziwego zrozumienia sensu życia i patrząc z tych wyżyn widzimy z całą jawnością, że nie te wyniki się liczą, tylko moc ducha. Nie co udało się osiągnąć, tylko jak, za jaką cenę. Gdyby także dla nas więźniów miał liczyć się tylko wynik, to słuszna byłaby też maksyma przetrwać za wszelką cenę. A to znaczy zostać szpiclem, wydać towarzyszy i za to znaleźć sobie ciepły kąt, a może nawet dostać przedterminowe zwolnienie. W świetle nieomylnej doktryny nie ma w tym zapewne nic złego. Przecież jeśli ktoś tak postąpi, to doczeka się pozytywnych rezultatów, a tylko rezultaty się liczą. Nie przeczę, osiąganie pozytywnych wyników to rzecz miła, ale nie kosztem utraty godności ludzkiej. Jeśli liczą się tylko wyniki, to należy wszystkie siły i myśli skupić tylko na tym, aby wykręcić się od robót ogólnych. Trzeba giąć kark, podlizywać się, płaszczyć się, ale utrzymać się za to na funkcji i tym sposobem ocaleć. Jeśli zaś liczy się to, co naprawdę ważne, trzeba pogodzić się z charówką na ogólnych, z łachmanami, z pęcherzami na dłoniach, z mniejszym i nędzniejszym zuchelkiem chleba. I być może z tym również, że trzeba umrzeć. Ale póki życia, trzeba z dumą prostować bolący grzbiet. I właśnie wtedy, kiedyś już przestał obawiać się gruźb i nie wypatrujesz nagród, stałeś się, człowiecze, najniebezpieczniejszym typem w oczach twoich gospodarzy, bo nie ma na ciebie kija. Zaczyna ci się nawet podobać noszenie trag ze śmieciami. Owszem, owszem, ale nie z kamieniami. I gwarzenie z tym, co idzie w parze o wpływie filmu na literaturę. Lubisz już przycupnąć sobie na korycie, w którym była zaprawa, i zapalić skręta pod ścianą, przez ciebie wzniesioną. I czujesz nawet pewną dumę, jeśli dziesiętnik przystanie, zerknie na twój murek, przyjrzy się cegłom i powie: toś ty murował? Niezła robota. Niepotrzebna ci wcale ta ściana i nie wierzysz zupełnie, że dzięki niej bliższe się stanie przyszłe szczęście ludu, ale choć jesteś nieszczęsnym, obdartym rabem, uśmiechniesz się sam do siebie, siedząc tak obok swojego dzieła. Córka starego anarchisty, Hala Benediktowa, pracowała w ambulatorium jako pielęgniarka, ale doszła do wniosku, że to nie leczenie, tylko ciepły kąt dla niej i z przekory poszła na roboty ogólne, do łomu i łopaty. I podobno był to dla niej ratunek przed duchowym upadkiem. Dobremu nawet suchar idzie na zdrowie, a złemu nawet mięso wyjdzie bokiem. Święta prawda, tylko co robić, jeśli suchara też brak? Jeśli więc raz na zawsze wyrzekłeś się tego, aby przetrwać za wszelką cenę i poszedłeś drogą, którą obierają ludzie spokojni i prości, niewola zaczyna w niezwykły sposób wpływać na twój dawny charakter. Zmiany idą w kierunku zupełnie nieoczekiwanym. Zdawałoby się, że powinny teraz pojawić się złe popędy, ślepa wściekłość człowieka skręconego w baranie róg, bezprzedmiotowa nienawiść, rozdrażnienie, nerwowość. Dawni rewolucjoniści dostarczyli tu wielu przykładów. Serafimowicz w którymś ze swoich opowiadań opisał taką komunę zesłańców. Bolszewik Olmiński pisze: gorycz i wściekłość są to uczucia tak dobrze znane więźniowi i tak mu bliskie. Wyładowywał złość na tych, co przychodzili na widzenie. Pisze, że stracił wszelką chęć do pracy. Ale przecież rosyjscy rewolucjoniści nie dostawali i nie odsiadywali, na ogół biorąc, naprawdę dużych wyroków. Tymczasem sam nawet nie zdajesz sobie sprawy, jak i na jakim etapie nieuchwytnego biegu czasu niewola sprawia, że zaczynają w tobie przebijać się kiełki uczuć zupełnie odmiennej natury. Byłeś niegdyś skrajnie niecierpliwy, wciąż się spieszyłeś i stale brak ci było czasu. Teraz masz go aż nadto. Syt jesteś aż po dziurki w nosie tych miesięcy i lat ubiegłych i przyszłych. I oto krążyć zaczyna w twoich żyłach błogi, uspokajający eliksir cierpliwości. Idziesz pod górę. Nigdy nikomu dawniej nie umiałeś wybaczyć. Jednych potępiałeś bez litości, innych wynosiłeś pod niebiosa z tą samą krańcowością. Teraz zaś wyrozumiałość stała się fundamentem twoich opinii, już wcale nie kategorycznych. Zrozumiałeś, że sam jesteś słaby. Możesz więc teraz zrozumieć cudzą słabość i mieć podziw dla cudzej odporności i chcieć również być takim. Kamienie staczają się przy każdym stąpnięciu, ale wspinamy się pod górę. Pancerz wytrwałości narasta z biegiem lat na twoim sercu i na twojej skórze. Nie kwapisz się już do zadawania pytań ani do odpowiedzi na nie. Twój język stracił łatwą giętkość. Oczy twoje nie płoną radością, gdy słyszysz dobrą nowinę, ani nie mrocznieją, gdy nadejdzie zła. Bo trzeba jeszcze sprawdzić, czy to aby pewne, i dobrze się rozejrzeć, gdzie tu radość, a gdzie nieszczęście.